Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.
Prezydent na 96 FM, Marcin Krzywicki, witam serdecznie w studiu. Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, serdecznie witam panów redaktorów i wszystkich państwa.
Witamy również i zapraszamy naszych słuchaczy do dzwonienia, do pisania. Przypomnijmy, telefon do studia 68 326 96 96, i e-mail to oczywiście prezydent@zielonej.pl. A my zaczynamy, panie prezydencie, i zaczynamy, tak myślę, może od działki na osiedlu Słowackiego. Działki, która gdzieś tam cały czas mieszkańców zatrważa. Jej plan zagospodarowania przestrzennego, czyli to, że ma być to teren pod bloki, budynki mieszkalne. Mieszkańcy chcą terenu pod rekreację.
No, panie redaktorze, cóż, radni podjęli taką, a nie inną decyzję. Na pewno nie powstaną tam bloki. Więc, bo według mojej wiedzy, to tam na tym osiedlu jest zabudowa bardziej jednorodzinna, wielorodzinna, w sensie niskiej zabudowy, więc bloki tam nie powstaną, więc mieszkańcy, można powiedzieć, że wygrali, bo bloków tam nie będzie. Natomiast, no cóż, gdzieś w Zielonej Górze fajnie by było, gdyby można było coś wybudować, bo tak naprawdę okazuje się, że w Zielonej Górze wszyscy byśmy chcieli budowy nowych osiedli, nowych bloków, nowych szkół, przedszkoli, pod warunkiem, że to będzie u sąsiada, a nie u mnie, w cudzysłowie. I tak naprawdę okazuje się, że nigdzie w Zielonej Górze nie można już budować. Ja współczuję deweloperom, bo tak naprawdę to oni mają drogę przez mękę, starając się coś wybudować w mieście Zielona Góra, no bo według mojej wiedzy to problem mamy na ulicy Prostej, na ulicy Dzikiej, na ulicy Braniborskiej, na Moniuszki, na Słowackiego, jeżeli wszystkie wymieniłem, a myślę, że nie wszystkie obszary, gdzie są protesty mieszkańców dotyczące tego, już nie chcą budować. No cóż, no... Bardzo często są to protesty związane również z tym, że kłócą się między sobą prywatni właściciele nieruchomości, bo nie wszędzie miasto jest właścicielem nieruchomości, więc tak krawiec kraj jak materii staje. Sporów mamy więcej, bo o budowę dróg też mamy spory, bo na Pomorskim, mimo że już rozpoczęliśmy budowę drogi pomiędzy trasą północną a osiedlem Pomorskim, to też nie wszystkim ona pasuje, no, obwodnica południowa nie będę przypominał, więc ciężko jest jakby w tej chwili znaleźć jakiś środek, który by pozwolił na to, żeby no, i w mieście coś powstawało, i z drugiej strony no, wszyscy byli zadowoleni. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić, to oczywiście będę pod wielkim wrażeniem, bo jeden z nich był taki, to budujmy na terenie nowego miasta tak zwanego, czyli na terenie gminy, ale oczywiście tam też już jest protest, oni mówią, że nie. Oni się zgadzają na budowę domów jednorodzinnych, ale nie na budowę znowu wielorodzinnych, więc cóż, pewne decyzje podejmują radni. Przeraża mnie tylko sytuacja taka.
Pretensje, że to głosowanie było powtórne gdzieś tam po wyjściu jednego z panów, którzy gdzieś tam mieszkają na tym osiedlu, i że to głosowanie powtórne do końca było zgodne z prawem. Podważają te wyniki głosowania,
pisali ja nie
do
jestem,
pana, podpisywali chyba tam 1000 podpisów.
Ja nie jestem stroną w tym zakresie, bo to nie ja głosuję, nie ja jestem radnym, nie ja kieruję pracami rady, więc no cóż, ciężko mnie obciążać tym, co się dzieje na sesji Rady Miasta. Tutaj pan przewodniczący, myślę, będzie najlepszą wyrocznią. Jeżeli coś się odbyło niezgodnie z przepisami prawa, to zostanie to zmienione. Natomiast no, ja nie mam na to wpływu, bo bezpośrednio nie uczestniczę w żadnym głosowaniu, więc cóż, to jest jak z ulicą Jagodową w Zielonej Górze. Nie wiem, czy pan wie, jest taka słynna, gdzie też jest spór, bo miała być pomiędzy Pileckiego, a dalej budowana ulica Pileckiego i nie była. I tam już radni z 5 razy zmieniali decyzję. Teraz jesteśmy na etapie, że budujemy tą drogę równoległą do ulicy Jagodowej, więc decyzja też była zmieniona. Ja, cóż mogę powiedzieć, wykonuję polecenia w tym zakresie rady. Jeżeli radni uważają, że tą drogę mamy budować, to będziemy ją budować. Jeżeli mamy jej nie budować, to nie będziemy jej budować. Jeżeli ma być gdzieś coś zabudowane, no to zostanie zabudowane. Jeżeli coś ma być niezabudowane, to będzie niezabudowane, tylko...
A na osiedlu Słowackiego póki co budujemy na razie.
Znaczy, tak? Mi jest ciężko odpowiedzieć, bo nawet nie mam pojęcia, czy to jest działka, czy to jest nasza, czy nie nasza. Natomiast według mojej wiedzy na pewno nie ma sytuacji takiej, aby miały tam powstać bloki.
To teraz o czymś, co na pewno już zostało wybudowane, jutro zostanie oddane do użytku. Hala tenisowa przy ulicy Sulachowskiej.
tak została wybudowana. Jutro chyba uroczyste otwarcie hali tenisowej, czyli kompleks obiektów na ulicy Sulechowskiej. W tym roku wzbogacił się o dwa obiekty. Jeden teoretycznie remontowany, a praktycznie to była budowa od nowa z sali lekkoatletycznej. Drugi obiekt dobudowany, sala tenisowa. Ja przyznam się, że jestem dumny, bo to będzie jedna z piękniejszych hal w województwie. Myślę, że jak nie jedna z lepszych w Polsce, bo to jest świeżo wybudowana. Przybędzie kolejny obiekt, na którym będzie można wypocząć w sposób aktywny.
Grają zielonogórzanie w tenisa?
Myślę, że tak. Myślę, że jest problem, bo tak naprawdę do tej pory mieliśmy jedną halę w Dżonkowie, która nie wystarczała w sezonie zimowym dla wszystkich, a tak naprawdę również dla dzieci, które trenują, bo ja się cieszę, jak młodzież garnie się do sportu. Bo im więcej będą biegali, tym mniej będą siedzieli przed komputerami, więc nie będzie wtedy potrzeby jakichś głupich ustaw, które zakazują sprzedaży drożdżówek w szkołach, bo czym to się skończyło, to wystarczy pojechać, popatrzeć, jak wyglądają teraz trawniki pomiędzy szkołami a najbliższymi sklepami. Są wydeptane, bo młodzież wychodzi ze szkół i idzie do sklepików poza szkołą.
Nowe ścieżki
z jednej strony, z drugiej to jest też niekorzystne, bo odpukać, bo się nigdy nic złego nie stało. Ja bym wolał, żeby dzieci ze szkoły nie wychodziły, no ale ktoś wprowadził bardzo mądry przepis, który teoretycznie ma wspomóc, żeby dzieci się, nie wiem, zdrowiej odżywiały. Moim zdaniem to można, to nie chodzi o to, żeby się zdrowiej odżywiały, tylko żeby miały więcej ruchu fizycznego i tu powinniśmy położyć nacisk, a nie bawić się tak, jak kiedyś było w Stanach z prohibicją, tak? No, zrobiono prohibicję, teoretycznie nie można było pić alkoholu, a wszyscy byli pijani. I okazywało się, że prohibicja doprowadziła do tego, że coraz więcej ludzi piło alkohol, więc nie wiem, czy u nas nie będzie podobny efekt, więc zamiast walczyć o to, żeby było jak najwięcej obiektów, jak najwięcej dzieci i młodzieży z tych obiektów korzystało poprzez aktywny ruch fizyczny, no to my mamy jakieś przepisy, które wszystkim nie wiadomo jak je ugryźć i nie wiadomo co z nimi zrobić, ale to tak niestety czasami bywa, choć brakuje mi jeszcze kilku obiektów, które chciałbym, żeby kiedyś w Zielonej Górze powstały.
Sportowych,
bo popatrzmy, że to są obiekty, już teraz budujemy nie obiekty wielofunkcyjne, tylko dedykowane konkretnym dyscyplinom sportu, czyli tak naprawdę w tej chwili to jest hala tylko i wyłącznie dla tenisistów, obok jest hala dla lekkoatletów i ona już będzie tylko i wyłącznie pewnie dla lekkoatletów. Mamy dla akrobatów. Teoria brzmi, że koszykarze no, mogliby traktować jako swój macierzysty obiekt CRS i salę na Wyspiańskiego, ale jeżeli popatrzymy na piłkarzy, to mamy pustkę, bo oczywiście orlików jest bardzo dużo, one obłożone są, oczywiście jak pogoda na to pozwala, ale w sezonie zimowym, no, jest problem, więc marzy mi się, żeby powstała też jakaś wielka sala dla piłkarzy, żeby w sezonie zimowym mogli...
Sala, to tak jak w Islandii w takim razie by grali gdzieś tam pod dachem.
Bo, a dlaczego nie? No, przecież tak naprawdę chyba dążymy do, i wzorce powinniśmy brać z najlepszych, a nie z tych, więc brakuje takiego obiektu typowego z jakimś dużym boiskiem, przykrytym.
Odkryte boisko?
Też brakuje, więc obiektów jeszcze kilku czy kilkunastu brakuje. Jak będą szanse, to oczywiście chciałbym, żeby takie powstały, ale to zawsze trzeba szukać pieniążków na to, żeby to zrealizować, a tych pieniędzy najlepiej szukać na zewnątrz, czyli w budżetach centralnym czy budżecie unijnym. Jak będzie taka szansa, jestem jak najbardziej za, bo chciałbym, bo to jest chyba bardzo fajne i miłe, jak setki tysiące dzieciaków bawi się aktywnie wypoczywając.
Z jakiego budżetu ta tenisowa hala? Jak droga?
Z budżetu Ministerstwa Sportu. W każdym roku jest taka szansa, aby kilka miast w Polsce dostało. My byliśmy jednym z niewielu, które skorzystało z tej szansy i wygrało ten konkurs. Dostaliśmy, a pozostała część z budżetu miasta. Koszt jest ponad 7 milionów złotych. Ona znajduje się przy CRS-ie. Została też w cudzysłowiu dołączona, przyklejona do sali lekkoatletycznej, no bo również chodziło nam o to, żeby minimalizować ewentualne koszty później użytkowania, obsługi, żeby nie było dwóch konieczności tworzenia dwóch portierni, etc., etc., więc tutaj patrzyliśmy jeszcze od tej strony, a uważam, że na Sulechowskiej jest taki duży kompleks, żeby jest i gdzie zaparkować i w tym momencie skorzystać z takiego obiektu.
I tam ile tych kortów będzie?
Są trzy kryte korty plus widownia taka niewielka, żeby rodzice jak przyjdą mogli popatrzeć, jak ich dzieci trenują i bawią się. Ten program jest bardzo fajny z mojego punktu widzenia. On zakłada konieczność udostępnienia tej sali młodym tenisistom w określonej ilości godzin. U nas nie ma z tym problemu, my zawsze to robimy, ale w innych miastach czasami zdarzało się tak, że wybudowano obiekt, a potem kto miał więcej pieniążków, ten mógł z niego korzystać, a dzieci mogły, że tak powiem, popatrzeć przez szybę, więc ten program zakłada, że on będzie dostępny dla dzieci i młodzieży, która chce się bawić i trenować, pójść w ślady radwańskiej.
Właśnie, czekamy na nowe siostry radwańskie zielonogórskie. Chyba zdaje się trener Radosław Nijaki, wywodzący się stąd, jest obecnie trenerem Urszuli Radwańskiej. Braci nie mamy żadnych w żużlu aktualnie, a ten zielonogórski żużel został uratowany, ma już nowego trenera. Pan się tak spodziewał, że bez happy endu ta historia w ogóle może się zakończyć, czy happy end?
Nie, no
to
myślę,
pan,
że nikt z nas nie zakładał, że happy endu nie będzie. Oczywiście nie są to proste sprawy. Tutaj wielkie podziękowania dla zielonogórskich biznesmenów, którzy wsparli klub w tym trudnym momencie, bo to i Stelmet, i Intra, i pan Dovhan, więc tu czapkę z głów i wielkie podziękowania, że pomogli w trudnym momencie klubowi. No, mamy też nowego prezesa w klubie, więc cóż, teraz czas do przodu, więc cieszę się bardzo, że nie było jakichś zawirowań jeszcze większych, bo nie chciałbym, żeby zniknęły wizytówki zielonogórskie z mapy sportowej Polski, czyli ani koszykówka, ani żużel powinny mieć się dobrze. Oczywiście zawsze mają problemy, bo nie zawsze stać nas wszystkich na to, żeby spełnić oczekiwania finansowe klubów, ale cieszę się bardzo. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla pana Winkowskiego, pana Dovhana i pana Tomczyszana, którzy uratowali w trudnym momencie zielonogórski klub, bo tych przyczyn obiektywnych również wiele się na to wszystko poskładało.
A ktoś z miasta wybiera się do rady nadzorczej, żeby patrzeć tam na ręce, pilnować?
Ale to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Ja myślę, że tak naprawdę to jest kwestia stworzenia właściwych i dobrych relacji, a takie relacje mamy, spotykamy się, rozmawiamy z sobą. Ja tutaj z mojej strony takiej potrzeby nie ma. Ja bardziej chciałbym, żeby radni czuli się spokojnie, że już nie będzie takiej sytuacji, że klub będzie znajdował się na krawędzi funkcjonowania, więc to nie, ja bym tego tak nie odbierał, bo ja tych problemów z relacjami ani z jednym, ani z drugim klubem nie mam. Cieszę się bardzo, jak osiągają sukcesy.
Miasto się promuje przez sport, dla miasta to jest ważne, bo na przykład w niedalekim Sulechowie nie było ważne wspieranie Zawiszy Sulechów.
Ja myślę, że każdy wspiera na tyle, na ile go stać. To nie są proste decyzje, proste rozmowy. Jak pan popatrzy, to sport w województwie lubuskim został w dwóch stolicach, w Zielonej Górze i w Gorzowie, z takiego naprawdę poziomu, sport na wysokim poziomie. To tylko tutaj, gdzie indziej jest z tym problem. Ja nie chcę obrażać żadnego miasta, broń Boże, ale to pokazuje, że no nie wszystkich nas jeszcze na to stać, że województwo lubuskie jest słabym województwem, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo gdyby udało się doprowadzić do tego, o czym wszyscy rozmawiamy już od wielu, wielu lat, do budowy kopalni, gdybyśmy mieli taki KGHM, to podejrzewam, że takich klubów byłoby więcej.
Wystarczy spojrzeć na Zagłębie Lubin, tam wszystko gra w ekstraklasie prawie.
No, tak, i jak popatrzymy, że ten stadion, który tam jest piękny w Lubiniu, został wybudowany za pieniądze KGHM-u, no to dajemy sobie od razu odpowiedź, dlaczego walczymy o tą kopalnię i chcemy, żeby ona u nas powstała. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby polskie firmy inwestowały, zwłaszcza państwowe, te koncerny wielkie inwestowały w Polsce, nie za granicą, nie w Chile, nie tam gdzieś w Kanadzie, bo przyznam się szczerze, że nie interesują mnie nowe miejsca pracy w Chile ani w Kanadzie, tylko tu w Polsce i to jeszcze dobrze płatne. A takie są w systemie i w segmencie wydobywczym.
Jeszcze króciutko przed przerwą zdążymy zapytać pana prezydenta o tutaj inwestora, który chciałby się osiedlić na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie, zakład produkcji wyrobów ze styropianu spod Warszawy, i na razie tyle wiemy. Czy coś wiemy więcej? Czy ta sprawa zmierza do końca szczęśliwego?
To nie ta jedyna, zmierza do końca szczęśliwego. Będą przetargi na działki i pojawią się kolejni inwestorzy. Rozmawiamy z kolejnymi. Tak naprawdę ja przyznam się, że cieszę się z tego, że strefa coraz szybciej się zapełnia. Jest to ważne z mojego punktu widzenia, bo tak naprawdę dopiero skończyliśmy całość uzbrojenia tej części strefy, która była do wykonania. I no, jeżeli są chętni inwestorzy, to świadczy to o tym, że jest zainteresowanie naszą strefą i nie tylko tutaj. Będziemy chcieli też przystąpić do sprzedaży mniejszych działek tutaj przy makro na inną formułę działalności, więc widać ruch w cudzysłowie w interesie, widać formę rozwoju. Ja się z tego oczywiście cieszę, bo każdy dodatkowy zakład, każdy dodatkowy punkt to są miejsca pracy i oby takich było jak najwięcej.
Za chwilę pytania od słuchaczy. Zachęcamy do dzwonienia, do pisania, do rozmowy z Januszem Kubickim, prezydentem Zielonej Góry. Wracamy za chwilę.
Prezydent na 96 FM.
Wracamy do rozmowy z prezydentem Januszem Kubickim. No i czas na pytania od słuchaczy. Pierwsze, myślę, bardzo ciekawe. Prezydent Nowej Soli, Wadim Tyszkiewicz, ogłosił, że nie będzie ubiegał się za 3 lata o fotel prezydenta. Wie pan dlaczego lub się domyśla? I czy spodziewa się pan, że Wadim Tyszkiewicz mógłby zostać prezydentem Zielonej Góry?
Ja myślę, że czasami każdy z nas ma taki moment, kiedy czuje zmęczenie, a bycie prezydentem miasta to nie jest wcale taka łatwa i przyjemna funkcja. Więc myślę, że czasami każdy z nas ma jakiś cel i jak te cele już są bliżej zrealizowane, to zaczynamy myśleć o czymś innym. Nie rozmawiałem nigdy z prezydentem Tyszkiewiczem na ten temat, bo to jest jego decyzja. Być może jest zmęczony też tym, że samorządy coraz częściej są w cudzysłowie karane jakimiś prezentami z Warszawy i coraz trudniej to wszystko związać koniec z końcem każdemu z nas. I
a
to
może
tak...
za ciasne już jest Nowa Sól trochę dla Wadima.
A to już trzeba się pytać pana prezydenta Tyszkiewicza w tym zakresie, więc mi jest ciężko odpowiedzieć. Ja myślę, że na pewno boli go to, co się dzieje. Zresztą tak jak mnie, jeżeli chodzi o kwestię miedzi w Lubuskim, że nie potrafimy się przebić, że to takie trochę jak walenie głową w ścianę, której nie możemy przebić. Coś mamy na wyciągnięcie ręki, to takiego wspaniałego, to taki lód i to taki jeden z chyba najlepszych na świecie i cały czas ta szyba jest i ona stoi, a wiemy, jak mogłoby to pomóc województwu, jak mogłoby to pomóc wszystkim, którzy tutaj żyją, więc czasami jest taki moment, kiedy każdy z nas mówi sobie, to jeszcze chcę zrobić i dość. Ja też już mam kilka kadencji za sobą i mam czasami już ten moment, kiedy, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy są różnego rodzaju zmiany, które doprowadzają do wywrotu wszystko, co się dzieje w samorządach, to każdy może mieć dosyć. To tak jak my w tej chwili stoimy przed wielkim wyzwaniem, rewolucją tak naprawdę. Ona dla mieszkańców nie będzie widoczna, ale dla wszystkich jednostek, które funkcjonują w mieście, będzie widoczna, bo jest wyrok Trybunału, jak mi pamięć nie myli, Sprawiedliwości w Brukseli, to już nawet nie w Polsce, tylko tam już piętra wyżej było, że my musimy zacząć rozliczać VAT. Mamy czas do połowy przyszłego roku, bo Ministerstwo Finansów dało nam pół roku na to, żebyśmy się przygotowali. To jest rewolucja dla wszystkich jednostek, a takich w mieście tam jest prawie 90. Więc to takie jest trudne, bo to jest właśnie coś, co jest zrzucone, które będzie musiało być zrobione przez nas. Nie za bardzo wiemy jak. Oczywiście nikt nie myśli o tym, jak to sfinansować, bo to już tak naprawdę teoretycznie nasza sprawa. A to takie proste nie jest wbrew pozorom. Więc takich rzeczy, które tam wrzutek, które się co chwilę dzieją, to jest. No to tak jak teraz słyszymy, że mają być zlikwidowane gimnazja, a być może nie będą. To jest jak 6-latki. Teraz wrócą do przedszkoli. Ja 5 lat wysyłałem 6-latki w cudzysłowie jako prezydent miasta do szkół. Jak już poszły, to teraz w jeden rok je cofnę. I przyznam się, jedną i drugą decyzję krytykowałem, bo uważałem wtedy, że to jest nieprzygotowane i niech wreszcie ktoś podejmie jakąś. Teraz też krytykuję, bo tak naprawdę no, chciałbym, żeby to miało jakiś sens, logikę i ktoś mi pozwolił, bo ja nie chcę mówić o tej sferze takiej związanej z programem nauczania na przykład w szkołach, ale z kwestią techniczną, tak? Ile ma być budynków przygotowanych dla dzieci 6-letnich, no bo dziecko 6-letnie wymaga troszkę innych warunków niż dziecko 15-letnie, czy młody człowiek, który ma 15 lat, więc jak my tym targamy od ściany do ściany co pewien okres, co 2-3 lata, to można dostać rozchwiania, że tak powiem, nerwowego, bo jak skonstruować budżet i tak dalej, to są takie rzeczy. Oczywiście nikt o tym nie mówi, nikt o tym głośno nie myśli, ale to są bardzo ważne, bardzo istotne z punktu widzenia tego, który zarządza tym majątkiem sprawy i no jest taki element, więc cóż, no decyzja pana Wadima Tyszkiewicza, więc jego trzeba by się pytać. Natomiast wiem, że samorządowcy czasami już uważają, że można sobie po prostu, że tak powiem, jakby podziękować, pogratulować za to, co się zrobiło. Myślę, że każdy z nas ma swoje sukcesy. Oczywiście każdy z nas ma również swoje porażki.
Czas powoli nasz dobiega końca, ale jeszcze zapytam o jedną kwestię słuchacza. Co z koncertem w mieście w czasie Sylwestra? To ja to do tego dorzucę WOŚP. Wiemy, że WOŚP uratowany, że będzie. A co z Sylwestrem?
Ale przyznam się szczerze, że tak naprawdę organizowanie koncertów sylwestrowych jest z punktu widzenia miasta bardzo trudne, bo w życiu nie ma nic za darmo, to wszystko kosztuje pieniądze, więc cóż, Te koncerty nie cieszą się też tak wielką frekwencją, więc nie zawsze są organizowane, bo po prostu szczupłość budżetów i oczywiście też brak wykonawców, bo problem polega na tym, że chcielibyśmy, żeby ci wykonawcy na tych koncertach byli znani, ale biorąc pod uwagę to, że duże telewizje, takie jak Polsat, jak TVP, jak TVN organizują koncerty,
masowo zgarniają
to oni tych wszystkich wykonawców zgarniają. Jeżeli któryś zostaje, to jak mówi, ile chce za koncert, to przyznam się szczerze, że można albo wyrwać włosy, albo one dęba mogą stanąć, więc to jest też taki jakby element związany z tym, że ciężko te koncerty zorganizować, bo ciężko zapewnić kogoś fajnego. A jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, cóż, to była zawsze oddolna inicjatywa organizowana przez bardzo często młodych ludzi. No, w tym roku doszło do pewnego zgrzytu związanego z tym, że ci, którzy ten koncert organizowali do tej pory, powiedzieli sobie stop, dość, już nie będę tego robił, a okazało się, że no nie wychowali lub nie doszło do tego, żeby wyłonili się ich następcy. I chyba brakowało takiego w cudzysłowie sternika, który by powiedział, słuchajcie, no to róbmy to, bo myślę, że wielu zielonych urzędów chętnie pomogłoby przy organizacji tego, ale musi być zawsze ten jeden sternik, ten ktoś, kto to będzie firmował, kto będzie to organizował. Z tego, co słyszałem, to wiem, że młodzi radni naszej Rady Miasta
i Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
chcą się w to zaangażować. Wiem, że Młodzieżowa Rada Miasta też się chce w to zaangażować, więc cóż, no, jak wezmą się i zrobią, to myślę, że nie będziemy tą białą plamą na mapie, a to taki może być też troszkę styczek w kierunku młodych ludzi, żeby no, myśleli również nie tylko i wyłącznie o sobie, ale również o tym, że warto czasami jest coś zorganizować, ale tych akcji, które są w drugiej stronie w mieście jest bardzo dużo, no bo choćby to, co robi już od wielu, wielu lat radny Hryniewicz w postaci koncertu Warto jest pomagać. Kolejna edycja, kolejny koncert w Zielonej Górze. No, falubazowe Mikołajki, czyli też pomaganie, też już są tradycją. Stelmet koszykarski też nie pozostaje w tyle, więc tych akcji też jest. No, być może tutaj gdzieś zabrakło tej informacji, że nikt nie będzie chciał robić, że się wycofujemy, szukamy następców. Być może gdyby ta informacja wcześniej ze strony tych organizatorów padła i to ten sztab pewnie by się wcześniej zawiązał, bo przyznam się, że do mnie też już wpływały jakieś petycje od osób zainteresowanych tym, aby to się odbyło, że oni są gotowi pomóc, etc., etc., więc myślę, że teraz będą mieli, bo z tego co wiem, to dzisiaj chyba ogłaszali
tak,
oficjalnie.
Chwilę przed naszą rozmową wiemy, że sprawa została załatwiona. 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10 stycznia 2016. Musimy kończyć. Panie prezydencie, Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie wszystkim państwu za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.